Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
10 minut po godzinie 11. Magda Szpiner, witam Państwa ponownie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka już z nami. Dzień dobry Pani Agnieszko, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, również witam wszystkich bardzo serdecznie.
No i zapowiadając naszą dzisiejszą audycję, chyba muszę wydać z siebie kilka dźwięków, bo będziemy, proszę Państwa, dziś rozpoznawać, wracamy do szkolenia z dźwięków, które wydają koty, a wydają rzeczywiście nie tylko dźwięki, ale też całą posturą swoją, potrafią bardzo pokazywać, kto tu rządzi. Dziś, proszę Państwa, lekcja kolejna z cyklu Jaka jest różnica między mrał, na przykład, bo takie dźwięki tak, też pewnie tak. Państwo słyszą. Tak, na czym się dziś koncentrujemy?
No zaczniemy może od miauczenia, bo jak nam starczy czasu, to proszę Państwa, w tej serii o kotach będziemy jeszcze właśnie mówić to, co przed chwilą Pani powiedziała i o ciele kota, co na przykład znaczy, jak on u nas ugniata, albo jak liże, albo jak wygina się włóka, ale będziemy również mówić o ogonie kota. Zobaczymy, na ile nam dzisiaj starczy czasu, a na końcu tej serii o kotach powiem Państwu rzecz bardzo ważną. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Co robić? Jak on cierpi? I na tym się koty skończą i potem już zaczniemy i o kotach, i o psach, i o różnych innych rzeczach.
No to zaczynamy, proszę Państwa. Ciąg dalszy obserwacji zaczynamy, niezwykle tak. ważnych dla właścicieli czworonogów. Czworonogów, które z natury swojej nie powiedzą nam wprost, co im dolega.
Tak. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj właśnie to miauczenie, ale chcę jeszcze powiedzieć, że żeby zrozumieć kota, jest to dosyć trudne, ale daje dużo satysfakcji, jak umiemy. Koty, jak wiecie Państwo, nie są specjalnie zainteresowane tym, co my mamy im do powiedzenia, prawda?
Oczywiście.
Niemniej jednak naukowcy doszli do wniosku, że koty i psy na równo są zdolne do interpretowania języka ludzkiego i do zrozumienia nas. Nie znaczy to, że czasem koty się zachowują, no czasem powiedziałabym bardzo często, jakby nas nie mogły zrozumieć albo i nie słyszały, co jest w ogóle nieprawda. Po prostu kot nie zhańbi się tym, żeby okazać nami zainteresowanie, skoro on uważa, że to nie pora i nie czas. Ja tutaj takie mam najczęstsze rodzaje miauczenia, żeby nie rozwlekać tego, a żeby Państwu było łatwiej poznać. Niemniej proszę pamiętać, że żeby miauczenie kota, czy te dźwięki, o których Pani Magda mówiła, mogą mieć różne znaczenia i trzeba dobrze poznać własnego kota, żeby umieć to rozpoznać. I tak na przykład krótkie, ale piskliwe miauczenie. No, inaczej nie umiem tego określić. To po prostu kot do nas mówi, a cześć człowieku, jak leci, co u ciebie słychać?
Czyli tak zwane czyli niewinne krótki... gadki szmatki poranne na
tak,
przykład.
Tak. Ale jeśli jest kilka krótkich miałknięć i one są naraz, takie krótkie miałczenie jakby wydawane naraz, to kot mówi do nas, tak się cieszę, że już wróciłeś. I nie będę skakał na ciebie jak głupiutki pies. Powiem ci tylko, że bardzo za tobą tęskniłem. I to z mojej strony już jest ogromnie duże wyzwanie.
Jak na kota to...
Musimy też o tym... Tak. Dokładnie to, co pani chce powiedzieć, że jak na kota jest to duże wyzwanie. Ale proszę państwa, jak kot cicho i błagalnie miauczy. No... To w języku przełożonym na ludzki to przeważnie znaczy jestem głodny, chociaż według ciebie może nie jestem głodny, ale jestem głodny, więc będę dla ciebie bardzo słodki, żebyś się dał na to nabrać. Dlaczego powstrzymujesz się od karmienia mnie od razu? Rzuć wszystko i idź mi dać jeść.
Bo czyż jest coś ważniejszego ode mnie?
Tak, oczywiście. No i taka jest prawda. Ale jeżeli to miauczenie jest wyciągnięte lub bardzo ciche, to on jakby chciał powiedzieć tak, jak wyciąga to miauczenie albo tak cichutko sobie pomiałkuje, to właściciele kotów wiedzą, co mam na myśli. obsługa w tym miejscu jest do niczego. Naprawdę, działasz mi na nerwy, ty ludzki sługo. Bardziej się postaraj. To już wiemy, te zdania są dla nas, kociarzy, bardzo istotne i znamy się na nich. Ale uwaga, kot potrafi świergotać. Zaraz powiem o ćwierkaniu, bo świergot, a ćwierkanie to nie jest to samo u kota. Świergot. Jest to taki dźwięk gdzieś pomiędzy miauczeniem a mruczeniem, tak mniej więcej. Często używany na powitanie, ale również bardzo często na zwrócenie na siebie uwagi. Jeśli te tony miauczenia na nas nie robią wrażenia, zaczyna się świergot. I wtedy na pewno już na mnie zwrócisz uwagę. Widzisz przecież, że tu jestem. Bo jeżeli ćwierka kot, to proszę pamiętać, że on demonstruje swoje umiejętności łowieckie. Próbuje przyciągnąć zwierzynę. Często siedzi sobie na parapecie i tak ćwierka charakterystycznie, bo gdzieś tam sobie usiadł gołąb na balustradzie. Albo coś tam za blisko jest. I to jest zwabianie, to są umiejętności łowieckie, takie demonstrowanie ich. Ale kot też wyje. I to brzmi jak skrzyżowanie jodłowania i wycia. Mm-hmm. I to jest takie chyba dla nas najbardziej, proszę Państwa, irytujące. Wycie może być to krzyk godowy, który jest zarezerwowany dla kotów w okresie rui, ale koty wysterylizowane czy wykastrowane również mogą wyć. Także proszę pamiętać. No i oczywiście syczenie i warczenie. Ten sygnał nie jest dobrym znakiem. Nie można go zlekceważyć. Jeżeli my nie podejrzewamy, że nasz kot cierpi lub jest kontuzjowany, bo wtedy on też może syczeć i warczeć, ale jeśli tego nie podejrzewamy, prawdopodobnie oznacza to, że najlepiej się trzymać z daleka, nie narzucać się i nie ingerować. Po prostu kot chce mieć święty spokój koci, tak zwany. Mamy jeszcze tylko dwa tutaj, żeby już nie było za dużo. To proszę Państwa, jest to bezgłośne miauczenie. Wszyscy to znamy. Patrzymy na kota, niby miauczy, ale jest to bezgłośne.
Tak, to prawda, to prawda.
Może to oznaczać czasami zmęczenie, cierpienie, głód czy odwodnienie. Ale jeśli mamy zdrowego kota, zadowolone, może być to granie na naszych emocjach. Wtedy oczywiście całkowicie miękniemy i co ty chcesz, koteńku? No proszę cię, pokaż, powiedz mi. I to jest granie na emocjach, ale jeżeli pamiętajcie, że to może być również oznaką cierpienia i musicie się nauczyć to odróżniać, bo zawsze lepiej wylądować u lekarza weterynarii niż gdybać i domyślać się. Często Państwo do mnie dzwonicie i mnie się pytacie, no jak ja mogę przez telefon ocenić to, co Wy chcecie powiedzieć? To jest Wasz kot. To Wy go musicie rozumieć. Tym bardziej, że każdy kot będzie to robił na swój własny, ten indywidualny koci sposób. A co znaczy, jak kot mruczy? A to jest aksamitny, wibrujący taki dźwięk mruczenia.
Podobno bardzo zdrowy dla nas.
Tak, za jeden z najlepszych dźwięków, jaki możesz usłyszeć od własnego kota. Bardzo zdrowy, pożądany, w ogóle dla nas genialny. Ja uwielbiam mruczenie kotów. Bo kocie emocje mogą być tajemnicą, ale jak słyszymy, mruczenie jest wyraźnym znakiem szczęścia i uczucia twojego kota. Czyli powinniśmy bardzo, bardzo się z tego cieszyć. W niektórych bardzo rzadkich przypadkach takie mruczenie, ale to mruczenie jest inne, też może być oznaką bólu. Więc jeśli zauważysz, powtarzam, że to mruczenie jest inne niż to kojące, uspokajające, to, że kot jest szczęśliwy, tobie przekazuje to szczęście, proszę Państwa, wtedy natychmiast również zabieramy go do lekarza weterynarii. I to jest tak w skrócie te rodzaje miauczenia, nad którymi naprawdę warto się pochylić i starać się zrozumieć. Nie wiem, pani Magdo, czy zdążymy coś jeszcze?
O, zdążymy, pani Agnieszka, jeszcze mamy chwilę, ale to a propos jeszcze tych dźwięków, nasza słuchaczka próbuje się upewnić, tak. bo napisała, że jej kot wydaje z siebie dźwięki coś jakby kołatka. Ja rozumiem, o co chodzi, takie to rzeczywiście nie umiem tego naśladować, ale
tak,
wiem chyba, o co chodzi.
Właśnie, dlatego nie naśladuję, bo nie posiadam takich umiejętności. To prawdopodobnie jest demonstrowania umiejętności łowieckich i przyciągnięcia tej zwierzyny, którą on gdzieś widzi. Bo teraz nie wiem, czy ta słuchaczka po prostu, czy ten kot do niej to mówi, bo jeśli do niej mówi, to jest to świergot. Czyli zwrócenie na siebie uwagi. A jeśli ćwierka, to co pani napisała, to może właśnie widzieć jakąś zwierzynę, jakiś punktłownik, do którego chciałby się dostać, a nie może, bo na przykład dzieli go szyba.
No i wszystko jasne. Klekotka wyjaśniona w takim razie. Tu państwo też o gruchaniu piszą, że rzeczywiście bardzo często się pojawia, a pani jedna z naszych słuchaczek dodała, że do tego jeszcze jej kotu podczas tego gruchania takiego przyjemnego potrafi kapać woda z buziaka. Czy to też jest normalne, tak, że on się ślini wtedy?
Tak, zupełnie normalne jest. Ja tutaj i nie dodałam, żeby państwo nie myśleli, że może jest przeziębiony, czy łzawi, czy płacze, ale bardzo często kapie woda, tak jakby można powiedzieć, to nawet nie jest ślina, a woda. I jest to zupełnie normalne i w ogóle się tym nie przejmujcie.
Znaczy, że jest w siódmym niebie.
Tak. Najfajniejsze by było, żeby on chciał tak prawdziwie mruczeć. To jest chyba najfajniejsze uczucie, bo kot jakby nam mówi, mi jesteś moim sługą, ale ja cię kocham, ja też jestem szczęśliwy. Jest mi w ogóle bardzo fajnie u ciebie na tych kolanach. Ale mówię, to mruczenie to bardzo rzadko jest oznaką bólu, cierpienia i choroby, ale wyraźnie każdy kociarz je odróżni. To mruczenie szczęścia i mruczenie, że coś mnie boli.
No i na tę chwilę musimy kończyć. Pani Agnieszko, jeszcze jest prośba od naszego kolegi redakcyjnego Sebastiana Kwiatkowskiego, z którym to skontaktowali się pracownicy GDDKiA. Od dzisiaj rano okazuje się przy węźle Lipce, obwodnicy południowej, przy zjeździe na trakt Świętego Wojciecha, samochód potrącił psa. Oglądam tego psa. To jest taki trochę pokrzyżowany owczarek niemiecki. Dość duży pies. Pies jest zabezpieczony. W tej chwili przebywa w schronisku Promyk, ale do państwa też taka informacja. Węzeł Lipce, obwodnica południowa przy zjeździe na trakt Świętego Wojciecha. Może ktoś z państwa szuka swojego psa. Tam dzisiaj rano został potrącony. Tak jak mówię, to jest dosyć duży pies, taka krzyżówka właśnie z owczarkiem na moje oko. Jakbyście państwo szukali, piesek jest zabezpieczony. Został przewieziony do schroniska w Gdańsku, do schroniska Promyk. A my do rozmowy z Agnieszką Kępką wracamy już niebawem po 11:30. Nasze schroniskowe historie. A dzisiaj bardzo smutna niestety historia. To już za chwilę zapraszamy.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
Pani Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka z nami. Pani Agnieszko, mamy jeszcze chwilę do schroniskowych historii, bo obiecałam, że po 11:30. No to jeszcze chwilkę pogadać możemy o tych kocich dźwiękach, tych niepokojących i tych, które powinny nam rozmiękczać serce. Mniej więcej to mruczando chyba mamy już opanowane.
Mamy mniej więcej opanowane i proszę pamiętać, że kot wydaje wiele dźwięków i że mimo, że nam się czasem wydaje, że on nas w ogóle nie słyszy, nie zwraca na nas uwagi, że on nie wie, co my do niego mówimy, to nieprawda. On wszystko wie, wszystko słyszy, wszystko odbiera, tylko widocznie uznał, że nie ma najmniejszego powodu, żeby na to reagować czy się z nami kontaktować. Jednak, proszę państwa, moja prośba nawet jest taka, nawet jeśli kot udaje, że nie słyszy, że nie będzie z nami się kontaktował, my nie powinniśmy zrezygnować z komunikowania się z nim. Mhm. Proszę pamiętać, że kojący, uspokajający głos, przymykanie oczu. Ja mówiłam w audycji, co oznacza takie mruganie jakby kocie, czyli powolne opuszczanie powiek, podnoszenie. To wysyłamy takie sygnały, że kot jakby jakby sobie powiedział, no właściwie to nie mam po co udawać, przecież jest zupełnie fajnie. I możemy wtedy wyciszyć kota. On nawet może podejść do nas, możemy go wygłaskać. Wyślemy mu taką pozytywną emocję, bo jeżeli podnosimy głos czy klaszczemy w ręce, to wtedy go karamy takim ostrym głosem, ale na przykład może nam to pomóc w oduczeniu niepożądanych zachowań u kota. Z tym, że słuchacze, którzy tutaj ze mną się kontaktują telefonicznie czy mailowo, mówią, że przy takim ostrzejszym zachowaniu, jak wcześniej kot udaje, że nas nie słycha, często koty się na nas tak obrażą.
No właśnie.
Tak się obrażą, proszę Państwa, że potem trudno ich odobrazić.
To jest może dla Państwa, którzy nie mają kotów, trudne do wyobrażenia, bo z psem to, tak jak już Pani Agnieszka od lat tłumaczy te różnice, psy zrobią wszystko, żeby nam się przypodobać, czasami wbrew sobie, nawet się zachowując.
Tak,
z kotem nie te numery, niestety.
Nie te numery, to my musimy wszystko zrobić, żeby nas zauważył, żebyśmy się przypodobali jemu, ale proszę pamiętać to, Pani Magda pewnie wie, co ja zawsze powtarzam. Proszę Państwa, kot nas bardzo kocha. Jest bardzo do nas przywiązany. To są głupoty, że się przywiązuje do miejsca tylko. Nieprawda. Przywiązuje się do nas. Tęskni za nami. Ale jednocześnie uważa, że my jesteśmy na tej pozycji takiego sługi, który zasłużył na miłość tego kota i to my mamy wszystko robić, żeby kot był szczęśliwy. Ja uważam, że to jest bardzo słuszne podejście z ich strony.
Szorstka miłość, ale jaka wierna, proszę Państwa.
Wierna, bardzo wierna. Ja wiem, co my mamy z naszym Albercikiem. I każde jego spojrzenie, to my wypełniamy polecenia, chociaż mąż i ja głównie zajmowaliśmy się całe życie psami, prawda? Mhm. Ja już Państwu powiedziałam, że kiedyś ja sobie usiadłam i policzyłam, co jest nie do policzenia, że z mężem razem, żeśmy wyszkolili, czy pomogli wyszkolić osobom swoje własne psy gdzieś w granicach 20 tysięcy.
Ulala.
Tak, ale kociarzami jesteśmy z wielkiego zamiłowania i nasz Albercik robi z nami co chce i my wypełniamy wszystkie jego polecenia. Czy to jest druga w nocy, czy piąta rano, czy na przykład w tej chwili chodzimy na palcach, bo Albercik się łaskawie położył i śpi. I w takiej pozycji, która świadczy o tym, że się relaksuje, bo o tych pozycjach też, proszę Państwa, będę Wam mówiła. Pozycja chlebek tak zwany. To wszystko Wam powiem w skrócie też bardzo.
No to do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Niech Państwo zanadto się nie oddalają, no bo czas teraz na nasze schroniskowe historie. I to jest historia, Pani Agnieszko, która mam wrażenie powtarza się i wraca jak bumerang, i o której już rozmawiałyśmy nieraz. O porzuconej, niechcianej, traktowanej jak zabawkę przez człowieka traktowanej. Człowieka, który był całym jej światem. Szyszka, no bo to jest dzisiejsza bohaterka, w jednej chwili straciła wszystko. Straciła dom, człowieka, swoją ukochaną kanapę i znaleziono ją przywiązaną do drzewa. Została potraktowana
w
przerażający sposób. Nieprawdopodobna opowieść, jak kawałek niestety niechcianej opowieści. Ona przez właścicielkę została potraktowana. Właścicielkę, która w swoich życiowych nowych planach dla Szyszki miejsca nie znalazła. Posłuchajmy wspólnie tej historii.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną Marta Śmietanka, kierownik słupskiego schroniska dla zwierząt i wyjątkowy bohater dzisiejszego spotkania razem z nami, Szyszka. Po prostu.
Szyszka w schronisku Szycha.
Tak dostojniej bardziej, albo groźnie.
Jest taki bardziej prozaiczny powód. Imiona w schronisku nie mogą się powtarzać, więc jak zdarza się, że pies przychodzi już ze swoim nadanym imieniem i ono już gdzieś tam kiedyś występowało, to po prostu musimy je
modyfikować.
Historia Szyszki jest bardzo smutna i taka stricte wakacyjna, ponieważ została porzucona w ustce, w lasku, przywiązana do drzewa.
Ale jak? Tak po prostu?
Tak po prostu właścicielka postanowiła się pewnego dnia jej pozbyć i przywiązała ją do drzewa w ustce.
Zostawiła, porzuciła.
I zostawiła. Mamy nadzieję, że organy ścigania zrobią wszystko, co w ich mocy i że właściciel poniesie konsekwencje, ponieważ jego personalia są ustalone i są znane. Dochodzenie prowadzi jakby tutaj instytucja miasta Ustki i to ona zgłosiła na policję całe zajście. My jesteśmy jakby tylko organem, który opiekuje się psem. Personalia tej osoby są znane z tego powodu, że ta pani próbowała się tego psa pozbyć, oddając go albo w ręce fundacji, albo oddając do schroniska.
A podała powód?
Chciała to zrobić na zasadzie hotelu, czyli oddać go na parę miesięcy, ułożyć sobie i poukładać życie, wtedy wrócić.
Czyli chciała wyjechać i po prostu na ten czas zostawić psa w placówce. Wyście go nie wzięli? Z jakiego powodu?
Ponieważ schronisko stricte nie prowadzi usług hotelowych, nie jesteśmy instytucją, która zdejmuje odpowiedzialność z właściciela. Musimy mieć świadomość tego, że jeśli się zdecydujemy na zwierzę, to tak jakbyśmy posiadali dziecko tak naprawdę. I całe swoje życie musimy układać i podporządkować temu, że mamy tego zwierzaka. Niesprawiedliwym byłoby ściąganie odpowiedzialności z właściciela, dlatego że jesteśmy instytucją, która się zajmuje stricte bezdomnymi zwierzętami. Tu musimy swoją energię kierować i jakby poświęcać się jak najbardziej.
To jest dość duży pies. Ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że pies... Tak, pies jest powyżej kolana, jest piękny, jest w prążek z białym krawatem, ufny, uśmiechnięty i ma przecudne, ja patrzę właśnie na nią, ma przecudne białe skarpety.
Suczka jest bardzo proludzka, pragnie tego kontaktu z człowiekiem, widać, że miała ten kontakt z człowiekiem. Nie ma jakiejś traumy, nie jest skrzywdzona. Nie widać,
była w dobrym domu.
Nie widać, żeby kiedykolwiek była źle traktowana i że mimo swoich przeżyć i tej smutnej historii znajdzie się taka osoba, która zapewni jej poczucie bezpieczeństwa do końca jej dni.
Pies jest tak na moje oko około 4-letni. Tak dobrze oceniam?
Dobrze, bardzo dobrze.
4-letnia suczka, szyszka, szycha, jak to na nią mówią w schronisku, czeka na dom, czeka na opiekuna. Swoją drogą ja się zastanawiam, jak w jak dużej desperacji musi być człowiek, że zrobi taką rzecz.
Ja myślę, że każda historia jest inna i myślę, że naprawdę zdesperowany człowiek to szuka takiego rozwiązania, które pozwoli mu wieść to życie dalej ze zwierzakiem. Takie osoby, dla których ważniejszy jest na przykład nauk albo tego typu historie, no posuną się do takich kroków. Wszyscy też wiemy, no ja jestem właścicielem 5 kotów i psa. Ty, Asiu, też jesteś właścicielką kotów. Wiemy, że często musimy...
Nomen omen schroniskowych.
Tak. Wiemy, że często musimy zrezygnować ze swoich planów czy jakichś fajnych atrakcji po to, by móc być z tym zwierzakiem.
Ono miało opiekę przede wszystkim. Nie zawsze znajduje się ktoś, kto nas wyręczy, dokładnie, jak chcemy wyjechać. Tak, to prawda, plany się modyfikuje. To nie jest, drodzy Państwo, tak, że zostawia się miskę z wodą.
Nie tylko plany wakacyjne, tak? Tylko tak, że te plany życiowe, po prostu życie planujemy pod zwierzaki.
No i tu postawimy kropkę, drodzy Państwo. Szyszka czeka na dobry dom, na człowieka, takiego, który nie będzie jej chciał porzucić, a już na pewno nie w tak drastyczny sposób, jak zrobiła to jej właścicielka, czyli przypomnijmy, przywiązując do drzewa, po prostu. Gdyby nie dobrzy ludzie, którzy zawiadomili służby i pies trafił do schroniska, różnie mogłoby się to skończyć.
Tak, tutaj jakby takim pozytywnym aspektem tej sytuacji jest to, że szyszka została pozostawiona w dosyć ruchliwym i uczęszczanym miejscu i tylko dziękować właścicielowi, że nie uczynił tego w środku głuchego lasu.
Joanna Merecka, bo też Marta Śmietanka. Kłaniamy się, zachęcając do odwiedzin w Słupskim Schronisku dla Zwierząt, Sportowa 73A, fanpage na Facebooku instytucji, także ich strona internetowa, no i oczywiście radiogdańsk.pl. Namawiam i zachęcam, tam podcast z dzisiejszego spotkania, z dzisiejszej rozmowy. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No i taka to szyszkowa dzisiaj historia, pani Agnieszko. Wstrząsające są te historie, choć ja staram się jakoś tak dobrej strony, że wciąż są ludzie, którzy mają oczy szeroko otwarte i nie przechodzą i nie przejeżdżają obok zwierzaków porzuconych. I trzymajmy się tej dobrej strony.
Co pani dzisiaj czytała o tym piesku, który się znalazł w schronisku. Samochód oczywiście pojechał dalej, tylko ktoś inny pewnie znalazł tego psa i pomógł mu się znaleźć w schronisku, gdzie proszę państwa zajmują się takimi zwierzętami. O wiele lepiej jest zwierzęciu w schronisku niż wyrzuconym.
Zdecydowanie.
To musimy sobie jasno powiedzieć, tak. No to ta historia, jeszcze tu króciutko powiem pani Magdo, no wstrząsająca jest. Ja nigdy nie zrozumiem, jak można sobie ułożyć życie, wyjechać, czy się bawić na wczasach. Dla mnie już horrorem jest zostawienie zwierzęcia w hotelu. To ja w ogóle czegoś takiego nie rozumiem, a porzucenie to już jest w ogóle nieprawdopodobne. I dlatego ja zawsze powtarzam, nie ma obowiązku posiadania zwierząt. Kto sobie musi jeździć na Majorki czy temu podobne, nie ma co ze zwierzętami robić, to ich po prostu nie bierze. A potem nie oddaje do hotelu albo nie wyrzuca z domu, jak chce sobie wyjechać. A jak on może bawić się, odpoczywać na tym urlopie, to w ogóle nie wiem.
Ja myślę, że nie mamy takiej zakładki w głowie, pani Agnieszko, która mogłaby nam podpowiedzieć jakąś sensowną odpowiedź.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Także proszę państwa, kto nie umie się dopasować, tak jak ta pani kierownik schroniska mówiła, swojego życia do zwierząt, które bierze, proszę ich po prostu nie brać.
Tak jest, zwyczajnie nie ma takiego obowiązku. Brać. Zdecydowanie.
I też jeszcze raz powtarzam, bo tu mam też koleżankę, która na to zwraca mi uwagę. Jeżeli jesteśmy w wieku zaawansowanym, nieważne co kto przed to rozumie, ale jest taki wiek w życiu człowieka, proszę sobie pomyśleć, czy 18 lat w przypadku psa i kota, jeżeli bierzemy małego, czy ja jeszcze przeżyję te 18 lat, bo moim obowiązkiem jest przeżyć to zwierzę, zapewnić mu godne życie, godny pochówek i czy ja mając 70, 75 lat, jak ktoś ma, czy on jest w stanie wziąć małego, młodego, mam na myśli zwierzaczka? Nie. I nie powinien takiego brać.
Tak jest. Są różne sytuacje. Oczywiście państwo pewnie mają rodzinę, być może, która zadeklaruje pomoc, która z wami mieszka, ale tak jak państwo słyszeli, no trzeba myśleć naprawdę na kilkanaście lat do przodu, a nie na rok czy na dwa, bo wtedy mogą powstawać dramaty. Zresztą rozmawiałyśmy o tych rodzinach, które przejmują mieszkanie, przejmują majątek, ale już majątek, zwierzęta niekoniecznie są po drodze.
Tak.
No niestety. Jeśli niestety możemy na chwilkę wrócić do dźwięków kocich, bo tu państwo się rozpisali. Sławka pyta... Czy może pani coś więcej powiedzieć, pani Agnieszko, o głośnym, przeciągłym miauczeniu? To jest niestety trochę męczące. Kotka jest wysterylizowana, zdrowa, wychodząca. Sporadycznie zdarza się, że znika na 2-3 dni i po powrocie szczególnie bardzo miauczy.
To jest dla tej pani takie miauczenie, ja wiem, jakie jej chodzi, to nie jest takie ciche, tylko takie miauczenie intensywne, jakby chciała powiedzieć, czy ty nie widzisz, że ja jestem?
Aha.
Przecież ja wróciłam. Ja wróciłam, ja jestem. Dlaczego się nie cieszysz tak bardzo, jak ja sobie to wyobrażałam?
Aha, czyli to taka trochę samonapędzająca się maszyna. My się denerwujemy,
maszyna,
kot jeszcze głośniej miauczy.
Albo może być to informacja o tym, co się wydarzyło, kiedy ona była gdzieś tam sobie, prawda? To może być informacja. A wiesz, co mnie tam spotkało?
Coś w rodzaju opowieści.
To tam było tak i tak i tak i tak.
O, proszę bardzo.
No trzeba tego wysłuchać wszystkiego, obojętnie która to jest wersja. Ucieszyć się niezmiernie, że raczył kot przyjść, wrócić do domu. To przecież jest człowiek, ja wiem, co ta pani przeżywa, jak kot nie wraca. Ja nie jestem w stanie usnąć, jak jest ciepły wieczór. I wcześniej Alberta nie zwołam do domu, bo jest taki moment koło 22, że już potem jest za późno. To ja wychodzę co pół godziny, co 20 minut i go błagam, żeby siedzi na podwórku jak słupek zadowolony na ogródku, żeby przyszedł do domu, bo nie mogę usnąć. A co dopiero, jak on by się wybrał na spacer dwudniowy. Tego sobie nie wyobrażam. Ale jak już przyjdzie do domu, to się trzeba cieszyć. Trzeba rozmawiać.
I słuchamy. I przytakujemy.
Tak, i przytakujemy i słuchamy, bo może ona opowiada te wydarzenia sprzed 2 dni, a może jest zdziwiona, że my za mało entuzjastycznie ją witamy.
Coś w tym może być. Może niech pani spróbuje się bardziej ucieszyć, pani Sławko. Może to jest metoda.
I słuchać, i rozmawiać, i odpowiadać. Aha, no coś takiego. Ciepłym głosem takim. I proszę pamiętać, cały czas powtarzam te przymrużanie oczu. Jeśli patrzycie na kota i powoli zamykacie oczy, tak jakbyście mrużyli, potem lekko otwieracie, to wysyłacie mu sygnał, że on może być spokojny, że wszystko jest w najlepszym porządku po jego myśli. Są to takie fachowcy, naukowcy, kociarze mówią, że to są pocałunki, które wysyła do ciebie kot i ty mu odwzajemniasz.
Ale to ładne. Mama z Byszarda się do nas odezwała. Gdy wyciągam rano z lodówki, gdy wyciągam rano z lodówki mleko do swojej kawy, mój kot zawsze odśpiewuje arię mama w domyśle daj mi tego zimnego mleczka kropelkę. Dzieci się śmieją, że jestem kocią mleczną mamą, napisała mama z Byszarda. No tak, te takie arie rzeczywiście zachęcające do podzielenia się posiłkiem, to ja też słyszałam na własne uszy. Mój Lucjan też tak zaśpiewywał.
Ale zazwyczaj dotyczy to mięsnych posiłków, bo proszę Państwa, proszę pamiętać, że mleko krowie, bo jeżeli mamy jakoś migdałowe, czy jakieś tam kokosowe, czy sojowe, to są inne mleka, ale mleko krowie jest bardzo niezdrowe dla wszelkich gatunków dorosłych. Czyli jeśli Pani już mu to mleczko da...
Jak rozumiem, kropeleczkę.
Kropeleczkę albo rozwodnione w wodzie. Żeby miało kolor mleka tylko. Mhm. Ale dać trzeba.
Pani Małgosia napisała, że jej kotki w ogóle nie miauczą, tylko w czasie jazdy samochodem to raczej rozpaczają niż miauczą.
Tak, bo ta jazda samochodem, przypominam, że są koty, które bardzo lubią, to są wyjątki, absolutnie. I to właściciel powinien się cieszyć, że trafił na takiego kota, ale naprawdę to są wyjątki. Reszta zawsze powinna mieć kontenerek przykryty. Jeżeli są takie osoby, które odważą się, a nie powinny, wożą kota na rękach, również powinno być coś narzucone na kota, żeby przez moment nie widział poruszającego się świata za oknem. I oczywiście nie jest to kot, nie jest to gruby ręcznik, żeby nie mógł kot dychać spokojnie, tylko to jest jakaś apaszka, no nie wiem, jakaś pieluszka, no co, pieluszki...
Coś delikatnego.
Teraz chyba nie
ma. Wróciły do łask, pani Agnieszko, już od kilku lat wróciły do łask tetrowe pieluszki.
No to jak są takie tetrowe, czy coś po prostu delikatnego, żeby tylko zasłonić kotu widok jakikolwiek nawet z półszparki, którą by miał i wtedy sobie on, nawet jeśli miałczy, to on jakby się żalił, na co ty sobie pozwoliłaś, znowu mnie wieziesz gdzieś tym samochodem, o Jezu, jaki ja jestem nieszczęśliwy.
No i stąd może to nie miałczenie, tylko takie ujadanie,
tylko takie
może się uda to wyciszyć troszeczkę. Jest z nami oczywiście rodzina Grzybkowa, która kłania się bardzo serdecznie.
Familia Grzybkowa,
cudowna, fantastyczna. I pan Marcin przesłał zdjęcie korony, to koń, i Luśki, to oczywiście ona, Sunia.
Piesek.
Tak.
I adoptowany.
Tak, a konik, no przepiękny, mogę pani tylko powiedzieć, taki biały, cudownie umaszczony, nawet wiem, gdzie on stoi, w jakiej stajni, bo tam też w stajni są fundacyjne koniki z rzeźni wykupione, Fundacji Rasiad Zagubionym. To jest niezwykłe miejsce, powiem państwu, i tak pięknie tam widać symbiozę tych większych zwierząt, czyli koni, niektórych już naprawdę starych, takich powiedziałabym, bardzo, bardzo nawet niektórych. Tam łażą i koty, i psy, i wszystkie wyglądają po prostu na szczęśliwe. Cudowna Grzybkowa rodzina, pozdrawiamy familię Grzybkową bardzo, bardzo serdecznie. Nasz słuchacz...
Też mają kota, też mają.
Mają,
kota.
Mają, tak. Pan Mariusz napisał, że ma sposób. Od mojego kota nauczyłem się ignorowania wszystkiego. I teraz to on się do mnie przymila. Znaczy przeczekał go.
Przeczekał go, a poza tym, proszę Państwa, kto obserwuje kota, to wie, że on One mogą udawać, że nie słyszą, ale one nie są ani podłe, ani złe, ani złośliwe. Często właśnie obserwowanie w życiu kota daje nam bardzo mądre wskazówki na życie. Bardzo mądre.
Pan Marcin tutaj...
Warto wiele rzeczy w życiu, prawda, na spokojnie pani Magdo, zignorować, przeczekać, nie wpadać w gniew, w szał.
Uczmy się od naszych kotów. Tak, zdecydowanie. Tak. Jak zachować, proszę państwa, godność czasami w niegodnych okolicznościach, to kot nam najlepiej pokaże. Pan Marcin dorzuca, że z tego kociego statka został im kocurek czempion. Rozpieszczony, jak napisał pan Marcin, jak dziadowski bicz, łazi całymi dniami gdzieś po wiosce, ale jak wróci i się naje dosyta, to potem włazi na kolana i chrumcze tak głośno jak helikopter. Już słyszę to po prostu.
To znaczy, że jest szczęśliwy, proszę państwa, że jest bardzo szczęśliwy w tym domu. Przyjdzie, dostanie jeść, nigdy go głód nie spotkał, nie spotkała go żadna kara, bo i za co? Bo przecież kot decyduje o tym, gdzie chodzi, kiedy i co robi. Oj, będzie chyba ciekawa audycja, zrobię odnośniki, bo obiecałam państwu, że zrobię audycję, czego nawet ktoś... Bo nie każdy potrafi być przewodnikiem psa i nie każdy musi. To ja zawsze podkreślam, nie każdy musi szkolić psy, bo się wiele osób do tego nie nadaje i lepiej tego nie robić. Wystarczy kochać i popełniać błędy. Ale jeżeli powiem, czego nawet takie osoby nie powinny uczyć w domu, będę robiła odnośniki i do kotów. Czyli to będzie jakby audycja wtedy mieszana. Czego na pewno nie powinniśmy, nawet ci, co się do tego nie nadają, nie robić w domu, i odnośniki do kotu, bo to jest bardzo ciekawe.
Bardzo serdecznie państwu polecamy. Jeszcze SMS-y wpadają cały czas. Jeden z naszych stałych słuchaczy, właśnie w domku ich pojawił się kociaczek, szukają dla niego imienia, to może wrócimy do tego w przyszłym tygodniu. Pani Agnieszka, nasz staruszek ze schroniska przeorganizował nam życie na wakacje tylko dwójkami, żeby jedno zostało z psem. Trochę pracy, ale jest w życiu nie oddałabym go ani do hotelu, ani w inne miejsce, wiedząc, jak ciężkie miał przeżycia. Trochę spokoju na starość. Dziękujemy pani Agnieszko za tego SMS-a. Pani Krystyna, kiedy moje koty były młode, zostawiałam je pod opieką na czas urlopu. Oczywiście koty obrażały się, gdy wracałam, ale szczęśliwie szybko im mijało. Jednak gdy były sędziwe, miały 18 lat i więcej, tęskniły i chorowały. Wtedy nie zostawiałam ich nawet pod najlepszą opieką.
Super.
Taka to historia od pani Krystyny.
Fantastyczna osoba. Pani Krystyno, brawo, brawo, brawo.
Dziękujemy za te SMS-y, szczególnie po tej dzisiejszej historii, którą i my, i państwo mogliśmy wspólnie usłyszeć. Państwo tu mają zresztą kilka pomysłów na to, co robić z takimi właścicielami, którzy przywiązują do drzewa psy. No to państwa wyobraźni, zostawiam te treści tych SMS-ów, jeśli możecie sobie wyobrazić. Różne są sytuacje życiowe i różne rzeczy mogą się dziać, ale słusznie, nie wiem, czy pani zwróciła uwagę na tę wypowiedź pani opiekunki ze schroniska w Słupsku, że dopóki człowiek, nie wiem, pali nałogowo papierosy, pije dużo alkoholu albo nie wiem, jakie tam jeszcze używki mogą się pojawiać i jak długo ich stać na te używki, a przy okazji mówią, że nie mają pieniędzy na utrzymanie swojego zwierzaka, no to jednak ja mam jakiś tutaj pewien dysonans, jeśli chodzi o usprawiedliwianie takich osób.
Dokładnie to samo, co pani powiedziała i dlatego cały czas apelujemy. Proszę państwa, nie każdy musi mieć. Czasem z przypadku coś się do nas przyplącze, ale jeżeli już u nas zostanie, bierzemy odpowiedzialność za to zwierzę do końca jego życia.
Bardzo dobrze też kiedyś, to chyba mam wrażenie, że już wybrzmiało, dobrze sobie zrobić, proszę państwa, kalkulację pewnych rzeczy, biorąc pod uwagę, jak drogie życie mamy na co dzień, bo zwierzęta to nie jest tylko przyjemność, zwierzęta to jest nie tylko zbilansowane jedzenie i ewentualne przekąski, ale musimy mieć z tyłu głowy, że zwierzęta to jest także leczenie. Wizyty u weterynarzy to nie jest tylko szczepienie i odrobaczanie, czasem niestety to są również poważne koszty, a warto gdzieś tam w tej symulacji sobie sprawdzić, czy zwyczajnie nas stać, a może lepiej wspierać jakąś fundację i raz w miesiącu przelewać im stałe pieniądze, prawda?
jakieś grosze nawet, bo ja zawsze Państwu powtarzałam, że proszę nie bać się przelania na fundacje czy na schroniska jakichś pieniędzy, bo to nie muszą być oszałamiające kwoty. Często mi mówią, że z fundacji najwięcej pieniędzy zbierają po 5 zł, po 10, jak ktoś wyśle.
Potwierdzam. Tylko stałe. Tak, na przykład są osoby, które co miesiąc te 5 zł przesyłają.
Tak, jest zlecenia stałe, można sobie zrobić w banku bez problemu i to przychodzi. I proszę Państwa, ja jeszcze tylko dodam, że badania u lekarzy weterynarii, te takie już bardziej są droższe niż u ludzi.
To prawda.
A często, żeby postawić dobrą diagnozę, lekarz weterynarii musi zrobić te badania. Musi wam je zaproponować i jak mi mówią koledzy, ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, żeby powiedzieć, że nie, bo ich nie stać. Mhm. Czyli to, co pani Magda mówiła, musimy jakby to wkalkulować. Nie zawsze musimy wydawać tyle pieniędzy, bo zwierzę potrafi być zdrowe całe życie, tylko robimy badania profilaktyczne co półtora roku, czyli to USG, które nie jest takie drogie, jamy brzuszne i kompleksowe badania krwi, bo my sobie ludzie też co jakiś czas robimy, prawda?
Oczywiście. A możemy w zdrowiu całe życie przeżyć.
Tak. A możemy w zdrowiu całe życie. I proszę pamiętać, że rok życia psa mniej więcej to jest około 7 lat. Prawda?
Tak, w zależności od wielkości i tak dalej.
Mhm. Proszę sobie, tak mniej więcej, więc półtora roku, to czy my sobie raz na 10 lat robimy badania? Częściej robimy.
Ano,
ale jeżeli się coś stanie, lekarz musi zalecić specjalistyczne badania i sama wiem, bo moja córka ma 10 adoptowanych, 5 psów i 5 kotów, jakie to są ceny.
To prawda i niestety. Wszystko drożeje, także wizyty u weterynarzy drożeją. Cudów nie ma i nic na to nie pomyśli.
Narodowego funduszu tam nie ma.
No nie ma, no niestety nie ma. Nikt jeszcze o tym nie pomyślał, żeby nas gdzieś opodatkować, chociaż lepiej nie rozmawiajmy o podnoszeniu podatków. Chcemy Państwa lepiej zostawić w dobrej atmosferze, bardzo przyjaznej. Dziękuję Pani Agnieszko za to dzisiejsze spotkanie. Mocno Panią ściskam, zdrowia życzę i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Pięknego dnia. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka, i Magda Szpiner. Kłaniamy się Państwu nisko, dziękując bardzo serdecznie za wszystkie Państwa SMS-y. Do usłyszenia.